Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dzisiejszymi gośćmi audycji Głos z Krakowa są ksiądz dr Włodzimierz Płatek, wykładowca teologii moralnej, duszpasterz wielu grup i wspólnot, w tym m.in. wspólnoty małżeństw, duszpasterstwo, rodzina, tak, przy Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa w Krakowie. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
A także małżeństwo Daniel i Joanna Zawodnik, małżonkowie od lat 7, mają troje dzieci, są absolwentami nauk o rodzinie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Pan Daniel pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. Witam serdecznie Państwa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzisiejszy temat naszej audycji, pod koniec poruszymy tej audycji temat również rekolekcji, które są organizowane w Domus Mater przy Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa w Krakowie, więc jeśli ktoś chciałby przybyć na te rekolekcje, warto gdzieś już sobie jakiś notes i długopis przygotować, bo pod koniec naszej audycji podamy szczegółowe informacje, ale ten główny temat, o którym będziemy rozmawiać, to problemy, które pojawiają się w małżeństwach, o kryzysach, o niestety znaczącej i rosnącej liczbie rozwodów. Czy małżonkowie, którzy wytrzymują, w cudzysłowie oczywiście, ze sobą długie lata, potrafią żyć bez sporów i nieporozumień? Czy takie w ogóle życie jest możliwe? Czy też wtedy, kiedy są dwie osoby różne od siebie, czasem różny charakter, czasem różny temperament, to czy brak kłótni, brak sporów może się w ogóle w takich okolicznościach pojawić? Jak to wygląda u Was? To oczywiście pytanie do małżeństwa zawodników.
Nie jesteśmy małżeństwem z długoletnim stażem, bo dopiero 7, to jeszcze do długiego to może 77 będzie długo, ale już w ciągu tych 7 lat widać, że nie da się żyć bez sporów. No bo jakby tak z takiego ludzkiego punktu widzenia, to by było, to strasznie nudne to jest. Jak w ogóle się spotykają przyjaciele ze sobą, jak jakąkolwiek relację tworzymy, to nie da się żyć, bo jak się tylko ze sobą zgadzamy, co to za relacja jest? Nie ma czegoś takiego. Trzeba się spierać, tylko mam wrażenie, że trzeba jakby pamiętać o tym, do czego ten spór prowadzi, szukać granic tego sporu. I wszystko, jak się w małżeństwie robi z Chrystusem, to myślę sobie, że i z Chrystusem można w takim sporze być, wytrwać. Apostołowie się ze sobą spierali, święty Paweł się ze świętym Piotrem spierał. Więc myślę sobie, że te spory są koniecznością, żeby małżeństwo się konstytuowało, żeby trwało to małżeństwo. Tylko trzeba te spory jakoś rozwiązywać sobie dalej.
Wspomniał Pan o tym, że są jakieś granice. Co jest tą granicą, kiedy pojawia się spór, kiedy pojawia się kłótnia, nieporozumienia?
Nie obrażamy drugiego człowieka. Nie wolno. To nie ma takiej możliwości, no bo my w małżeństwie, ja bym chciał podkreślić to słowo, my musimy ze sobą być do końca życia. Nie możemy, nie powinniśmy, nie chcemy, tylko musimy, wybraliśmy siebie, przysięgaliśmy sobie. To nie ma po prostu tak, że sobie możemy to zmienić i tak dalej. Musimy ze sobą być do końca życia. Wybrałem Asię, bardzo ją kocham, muszę z nią być do końca życia i bardzo chcę, żeby to do końca życia było w szczęściu, żeby to było szczęśliwe. Ja nie chcę jej obrażać, nie chcę jej dotykać, nie chcę jej kaleczyć, ranić, prawda? Jak będzie spór, to i tak pewnie, że się jakoś dotkniemy, pewnie, że trzeba będzie się pojednać, przeprosić, ale bardzo się staramy pamiętać, że w sporze nie chodzi o to, żeby na koniec wyszło, że ja mam rację, że ja wygrałem. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy my byli na końcu, no bo jesteśmy jedno. Więc na koniec po tym sporze i tak musimy zostać my. No to się nie kaleczymy, nie ranimy się.
Jeżeli małżeństwo bierzemy serio, czy jest to sakrament, czyli do końca życia, musimy coś zrobić z tym konfliktem, bo ja się przekonałam, że zagryzanie zębów nic nie daje i dlatego, jeżeli atmosfera jest taka, że można siekierę zawiesić, to trzeba coś z tym zrobić. No i trzeba dojść do zgody. Na pewno nam pomaga w dochodzeniu do zgody to z Pisma Świętego, że niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i traktujemy to serio. Takie zdanie, że małżeństwo jest jak ogród, który trzeba jakoś pielęgnować, bo jak się nazbierają te chwasty, no to po prostu ciężko później będzie coś nadrobić. Mamy przykłady niestety małżeństw, które po prostu nazbierały się tak długo konflikty, że teraz jest z niej do odkręcenia. No i traktujemy też poważnie coś takiego, pogódź się zanim wyjdzie za drzwi, zanim w ogóle zaśnie, to jedno, ale zanim wyjdzie. Kiedyś Daniel wyszedł po kwiaty dla mnie, no i mało co go nie potrącił tramwaj. No to jest realne, że po prostu ktoś może zniknąć i mamy być z nim w zgodzie. mamy trzy córeczki, Natalkę, Anielkę i Emilkę, i też im musimy dawać przykład, że rodzice się kłócą, ale też się godzą.
Padło tutaj w trakcie wypowiedzi państwa, a szczególnie tutaj pana Daniela, taki termin pojednanie. Mamy tę przyjemność, że w tej naszej audycji uczestniczy również kapłan, ksiądz dr Włodzimierz Płatek, którego przedstawiałem u progu audycji. I chciałem zapytać o to kapłańskie, duszpasterskie rozumienie terminu pojednanie. Jakie są jego najważniejsze elementy?
Przede wszystkim, kiedy mówimy o pojednaniu, to mówimy o pewnego rodzaju postawie człowieka. To pojednanie jest pewnym procesem. To nie jest jednorazowy akt, że dokonuje się to w tej chwili, tu i teraz. Postanowiłem, dokonuje się i koniec. I on jest, on trwa. Nie, to jest pewnego rodzaju proces, pewnego rodzaju postawa człowieka, nastawienia. W przypadku, w odniesieniu tutaj rozmawiamy dzisiaj o małżeństwie, o pojednaniu w małżeństwie, w rodzinie. Przede wszystkim ono ma zawsze za cel, ten nadrzędny, zmierzać do wspólnego dobra współmałżonków. Więc pojawiają nam się jakby dwa podstawowe elementy, czym jest pojednanie. Przyjęcie pewnej postawy, która jest procesem stawania się w pewnego rodzaju postawie, i zmierza ona do dobra obojga. Bo w konflikcie czy w pewnym nieporozumieniu mamy zawsze dwie strony. To jest jakby pierwszy element. Drugi, myślę, bardzo ważny, to jeżeli mówimy o pojednaniu w ogóle, to trzeba zawsze zaczynać od siebie. Kiedy szczególnie mówimy o pojednaniu w odniesieniu do małżonków, to no, muszę uznać własny błąd. Muszę widzieć ten błąd w swoim zachowaniu, czy w swojej postawie, czy w swoich słowach, w swoich gestach. I przede wszystkim widzę go w sobie. Nie zaczynam zmieniać świata i dokonywać pojednania od wyrzucania drugiej stronie, tylko zaczynam od siebie. Kolejny bardzo ważny, myślę, element. Pojednanie wymaga uznania właśnie własnej winy, własnej słabości, że w czymś nie domagam, czymś gdzieś się zaplątałem, gdzieś zapędziłem się w kozi róg i no, trzeba uznać tę winę. Nie? Ja jestem winny, ja spowodowałem coś. Nie? Gdzieś moja niedojrzałość, moja postawa doprowadziła do tej czy innej sytuacji. Kolejny element, który gdzieś zawiera się w tym słowie pojednanie, to pewna szczerość moich intencji. Przede wszystkim, dlaczego ja to robię, po co ja to robię. Czynię to, żeby było dobrze, żeby było lepiej, żeby wyszła jakby naprzód wyszła miłość, wyszło coś dobrego, coś pięknego. I kolejny bardzo ważny element, który jest właśnie tą wypadkową czy tym składowym słowa pojednanie, to szczere przepraszam. Szczere przepraszam, które nie jest tylko słowem, ale właśnie, które jest przyjęciem konkretnej postawy, poprawy, czyli zmiany, zadośćuczynienia i co więcej jeszcze, wynagrodzenia. Czyli przyjmuję taką postawę, która z jednej strony naprawi to, co było złe, a jeszcze ponadto coś dołoży. Więc to wszystko gdzieś mieści mi się w tym pojęciu, w tym słowie pojednanie.
Słucham księdza doktora i tak wydaje się, że można byłoby tutaj znaleźć sporo elementów, które można zaczerpnąć z pięciu warunków dobrej spowiedzi, z przystępowania do sakramentu, no właśnie nomen omen pojednania.
Tak, bez wątpienia pedagogika Boża, która jest zawarta w sakramencie pokuty, zwanego często właśnie sakramentem pojednania, sakramentem przebaczenia, miłosierdzia, Bożej dobroci, Bożej miłości, przeróżne te określniki są, ale to bez wątpienia są te elementy, o których mówimy w odniesieniu w ogóle do pojednania między sobą. W ogóle sakrament pokuty, sakrament pojednania, który Jezus zostawił nam w Kościele, jest fantastyczną przestrzenią, w której ja przede wszystkim konfrontuję się z sobą w obliczu w odniesieniu do Boga. A to stawia mnie w pewnej postawie konfrontacji z drugim człowiekiem. A ma to szczególny wymiar w tej wspólnocie, o której mówimy dzisiaj, wspólnocie małżeńskiej, gdzie stanowimy jedność, gdzie mamy stanowić właśnie tą jedność we wszystkich obszarach życia, zarówno w tym wymiarze zewnętrznym, w tym wymiarze materialnym, tworzenia właśnie wspólnoty małżeńskiej, rodzinnej, ale również w wymiarze ducha, czyli również przyjmowania pewnych określonych postaw, zachowań, wartości, którymi się kierujemy w tym wspólnym życiu, w tym wspólnym odnoszeniu się do siebie. A to wszystko jak w pigułce skupia się właśnie w sakramencie pojednania, w tym spotkaniu moim osobistym z Bogiem, które usposabia mnie, przygotowuje mnie do konfrontacji z drugim człowiekiem.
Słuchanie głosu Boga i patrzenie na relacje z innymi ludźmi w perspektywie wiary to niewątpliwie bardzo cenna i istotna część życia duchowego, ale można sobie zadać pytanie, czy takie skupienie właśnie na tej relacji z Panem Bogiem, na słuchaniu Jego głosu, możliwe jest w sytuacji, kiedy człowiek żyje w małżeństwie, ma codzienne kłopoty, ma pracę, ma problemy, ma wychowanie dzieci. Jesteście rodzicami trojga dzieci, trzech córeczek, a zapewne w tej dziedzinie nie powiedzieliście jeszcze ostatniego słowa. Więc czy na to w ogóle jest czas, żeby budować indywidualną relację z Panem Bogiem, która służyć będzie także relacji małżeńskiej?
Myślę sobie, że to jest tak, że to nie jest tak, że trzeba osobnego czasu. To trzeba robić cały czas. Jak stoję i myję naczynia, to sobie mogę pomyśleć, Panie Boże, czy naprawdę jeszcze ty musi być pół zmywarki? Jak mam dziecko na rękach i śpiewamy kołysankę, to ja bardzo często, bo ja nie znam w ogóle kołysanek, no to śpiewam kolędy. To jest odniesienie do Pana Boga. Jakby cały czas możemy być z Bogiem. Myślę sobie, że nie trzeba wyznaczyć Panu Bogu konkretnego czasu, bo on się wszędzie zmieści. Oczywiście, że warto się modlić, że warto chodzić na mszę świętą. No to robimy to, Jezu, to jest jasne. Natomiast to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że dla Boga czasu zabrakło. Nie, po prostu trzeba Go wpuścić wszędzie. Myślę sobie też, że trzeba oddzielić taką rzecz, że inaczej się dba o małżeństwo i słucha się głosu w małżeństwie, a inaczej się słucha głosu w rodzinie. Może to jest takie moje, ale mam tak, że bardzo oddzielam sobie w głowie, że czym innym jest małżeństwo, które ma troje dzieci i tego Boga jakoś przekazujemy w całej rodzinie, a inaczej dbamy o siebie nawzajem właśnie w małżeństwie. No jak wychodzimy na randkę, a my się staramy to bardzo regularnie robić, to wtedy wychodzimy tylko my dwoje. Idziemy bez dzieci, nie zabieramy ich ze sobą, bo one spędzą z nami mnóstwo czasu wcześniej, mnóstwo czasu później, ale tutaj dajmy sobie taką przestrzeń, żebyśmy byli tam tylko my, żebyśmy tylko my dali sobie ten czas. I w tym też może być Pan Bóg. Za to też możemy podziękować Panu Bogu, że siedzimy w restauracji, że jest cudownie i dziękuję Boże, że mi dałeś taką wspaniałą żonę. Myślę, że Pan Bóg się zmieści wszędzie. On jest wielki, mały, on jest cudowny, nie? On wszędzie, on się do nas dopasuje. Jak nie mamy czasu, nie sądzę, żeby to była prawda. Zawsze możemy go zawołać. On przyjdzie, on się pojawi.
Czy w tym waszym małżeńskim pojednaniu pomaga wam wasz charakter, wasza wiara, bliskość Boga? Czy może są jeszcze jakieś elementy, o których warto wspomnieć?
Ja bym powiedziała, że nasz charakter to przeszkadza, bo obydwu jesteśmy cholerykami i łatwo o wybuchy. A z drugiej strony właśnie nic nam się nie gromadzi, tylko na bieżąco rozwiązujemy. Pomaga nam taka myśl, że ludzie na nas patrzą. Czyli jeżeli wzięliśmy katolicki ślub, ileś osób nam biło brawo po przysiędze, to oni dalej wiedzą, że jesteśmy małżeństwem i czy dotrzymamy tej przysięgi. To jest bardzo ważny taki element społeczny. Czy my się wywiążemy z tego, co powiedzieliśmy? We wspólnocie też dzieci pomagają, dlatego że ja kiedyś usłyszałam, że najlepszą rzeczą, jaką można zrobić dla dziecka, to kochać ojca tego dziecka. I tak się staram kochać Daniela. Mi też bardzo pomaga wiara w sakrament. Tak jakby, może nie jako amulet, ale że jednak ma super moc, że to jest coś wyjątkowego. My to przekraczaliśmy dokładnie na naukach o rodzinie, porównując przysięgę zwykłą w urzędzie stanu cywilnego i w kościele, która jest wyjątkowa, przepiękna i ma zupełnie inną moc i konsekwencje. Ale też pomaga taka codzienna praca nad sobą. Daniel już dużo powiedział, jak tego Boga staramy się wpuszczać. No, cały dom na przykład mamy w świętych obrazach. Idę przez przedpokój, ojciec pije i kalendarz z nim. Jest w jadalni Matka Boża rozwiązująca węzły, więc jak komuś coś się podziało w trakcie dnia, można tam przyklęknąć. Budzimy się z Matką Dobrą, Matką Dobrej Rady. I tak trzeba. Śpiewamy z dziećmi różne właśnie piosenki. No i to po prostu Pomaga w pojednaniu taka myśl, że ta osoba też się chce pogodzić i że ma obowiązek się pogodzić. Że musi po prostu się stawić i po prostu musimy to rozwiązać. To bardzo pomaga. I chyba tyle.
No my to nie żyjemy dla siebie, tylko dla nas. My już na zawsze będziemy my. I o tym cały czas, nawet nie wiem, czy to można powiedzieć, że się staramy pamiętać. To po prostu jest. To nie jest tak, że jakoś się trzeba skupiać. No po prostu, tak po prostu jest. No inaczej nie będzie, nie? Nie będzie inaczej. Wzięłaś mnie sobie, ja sobie ciebie wziąłem, wybraliśmy siebie, no i przysięgliśmy. Nie ma odwrotu.
Tutaj Asia wymieniła kilka konkretnych takich elementów, które gdzieś tam pomagają jej w tej całej postawie takiej właściwej i myślę, że w dobrym kierunku idziecie. Natomiast gdzieś tam pominęła, myślę, ten ważny element, bo bardzo często się spowiadają też. Jako opiekun grupy duszpasterskiej wiem i jestem świadkiem właśnie częstych, regularnych, dobrych spowiedzi, gdzie no, tą swoją właśnie formację taką osobistą, odpowiedzialność osobistą za siebie, no, konfrontuje się jednak z prawdą obiektywną, czyli z Chrystusem. Chrystusem jako osobą, nie jakimś zbiorem idei, ale przede wszystkim osobą. I myślę, że te osobowe spotkania z Chrystusem w sakramentach, w sakramencie spowiedzi, w sakramencie Komunii Świętej, w dobrze przeżywanych, pełnych przeżywaniach, przeżywanych mszach świętych, no to wszystko też powoduje, że ten wysiłek ludzki jest pobłogosławiony Bożą obecnością. I taki jeszcze dodatkowy element, właśnie przynależność jakby do wspólnoty, też pomaga, ponieważ patrząc na innych, słuchając innych, no budujemy się wzajemnie.
To jest cudowne, bo się czujemy u siebie. Jak jesteśmy w tej naszej wspólnocie i dookoła nas są tak jak my, małżeństwa, które tak jak my mają dzieciaki lub chcą dzieci, które tak jak my chcą mówić o Panu Bogu tym dzieciom i sobie nawzajem i świadczyć sobie tę małżeńską miłość, to jest cudowne uczucie takiej należności, właśnie tego, że mamy przyjaciół.
I właśnie temu służą spotkania wspólnoty duszpasterstwa Rodzina Tak, ale też rekolekcje dla małżeństw. Temat tegorocznych rekolekcji, które odbędą się od 8 do 10 grudnia, oczywiście bieżącego roku, w Domus Mater w Krakowie przy ulicy Saskiej. Temat tych rekolekcji brzmi: pojednanie pragnieniem ludzkiego serca. Księże doktorze, jaki będzie program, jaka jest idea przede wszystkim stojąca za tymi rekolekcjami?
Te rekolekcje odbywają się już cyklicznie, można powiedzieć, już pewna tradycja się, na razie jeszcze zwyczaj, ale pewnie za chwilę już będzie tradycja. Pod koniec roku kalendarzowego, na początku roku liturgicznego, czyli gdzieś pierwszy, drugi weekend Adwentu, w tym roku podjęliśmy taki temat właśnie pojednania. Wydaje nam się, że bardzo ważny i na czasie, zwłaszcza kiedy patrzymy na to wszystko, co się dzieje wokół nas, toczące się wojny w wielu miejscach świata. No jednak to wszystko wymaga jakiejś refleksji, jakiegoś też podjęcia, jakiegoś dialogu przede wszystkim z Panem Bogiem. Skąd te wszystkie konflikty, skąd to całe zło, które gdzieś przytłacza nas z różnych stron. I myślę, że trzeba tego źródła szukać właśnie w Chrystusie. Chrystusie, który jest księciem pokoju. A więc, żeby był pokój, musi wpierw nastąpić pewne pojednanie, czyli pewne stanięcie w prawdzie. I tutaj chcemy się w tym roku zmierzyć z małżeństwami, właśnie z tą tajemnicą pojednania. Bo tak naprawdę ludzkie serce pragnie pokoju, pragnie harmonii. Przecież to był pierwotny zamysł Boga wobec stworzenia, wobec każdego i każdej z nas. Dlatego myślę, że to pojednanie jest gdzieś jakimś punktem wyjścia dla nas w budowaniu nowej cywilizacji, o której święty Jan Paweł II tak bardzo mówił często, cywilizacji miłości, a przecież tego pragniemy. Dlatego ten temat pojednania będzie przejawiał się w różnych aspektach, w różnych ujęciach. Wyjdziemy od tego, czym w ogóle jest pojednanie, właśnie w różnym jego rozumieniu. Potem jedność małżeństwa jako obraz jedności Trójcy Przenajświętszej, pojednanie ze sobą jako warunek pojednania z ludźmi, a w konsekwencji również i z Bogiem, sakrament pokuty, który jest właśnie szczególnym miejscem przebaczenia, czyli pojednanie, a zadośćuczynienie. I w czasie ostatniej naszej konferencji, w czasie naszych rekolekcji zatrzymamy się nad takim tematem, jak zatrzymać tą łaskę pojednania, czyli pokoju w sercu i jak ją pomnażać później w codziennym życiu.
Zapytam może nieco przewrotnie, do kogo skierowane są te rekolekcje? Chodzi mi tutaj o to, czy istotny jest staż małżeński, czy istotny jest stopień zaangażowania religijnego małżonków, czy również zaproszone na te rekolekcje są takie małżeństwa, które przeżywają, powiedziałbym, ponadprzeciętne trudności.
Tak, jesteśmy bardzo otwarci na wszystkich, którzy chcą razem z nami tutaj modlić się, rozmawiać, podejmować refleksje, po prostu przeżyć też taki czas wspólnotowy. Oczywiście taki trzon grupy rekolekcyjnej co roku tworzy ta grupa małżeństw, które spotyka się przez cały rok. Natomiast jesteśmy jak najbardziej otwarci i bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w tych rekolekcjach zatytułowanych właśnie Pojednanie pragnieniem ludzkiego serca. Może w sposób szczególny niech czują się zaproszeni ci, którzy nie radzą sobie właśnie z różnymi zranieniami, z różnymi skrzywdzeniami. Może tak jak wspomniała Asia, że w tym swoim środowisku, w którym żyją, wśród swoich przyjaciół, tak wiele jest par, które nie potrafią rozmawiać o trudnych rzeczach, gromadzą różne problemy, różne napięcia, różne nierozwiązane sprawy i to bardzo ich od siebie oddala. Nawet doprowadza niejednokrotnie gdzieś tam do osłabionych więzi małżeńskich, a nawet rozpadu małżeństwa. Może nie te pary, te małżeństwa szczególnie czują się zaproszone na to nasze wydarzenie, by właśnie może tutaj w ciszy kaplicy, w czasie konferencji, czy w czasie jakichś osobistych medytacji, czy jakichś rozważań, refleksji, czy rozmowy, czy sakramentu pojednania, no dojść do jakichś konkretnych rozwiązań, do konkretnych decyzji w swoim życiu, nie? I uświadomienia sobie, gdzie leży błąd, gdzie stawiamy źle akcenty, nie? Co dla nas osobiście, dla naszego małżeństwa, dla naszego bycia razem jest tą przestrzenią, którą trzeba przepracować, nie? Którą trzeba przemodlić, którą trzeba ofiarować Panu Bogu.
To jest ten dobry moment, w którym można podać informacje, gdzie i jak się zapisać na rekolekcję. Zapisy przyjmuję i wszelkich szczegółowych informacji udziela Pan Wojciech Jaroń. Numer telefonu do Pana Wojciecha 510 070 382. Powtórzę, 510 070 382. O rekolekcjach można także przeczytać na stronie internetowej www.rodzinatak.pl. www.rodzinatak.pl. I przypomnijmy jeszcze, że są to rekolekcje zatytułowane Pojednanie pragnieniem ludzkiego serca 8 do 10 grudnia tego roku w Krakowie przy ulicy Saskiej w Domus Mater. A Państwa chciałem zapytać jeszcze, bo uczestniczyliście Państwo w poprzednich edycjach rekolekcji, inne tematy, ale przecież rekolekcje organizowane w tym samym środowisku. Jakie są Wasze wspomnienia, odczucia, jak patrzycie na to z perspektywy roku, dwóch, trzech i kolejnych lat?
Ja bardzo czekam na czas rekolekcji, cały rok. Jak jest po prostu ogłoszony termin, to zaznaczamy to w kalendarzach i jesteśmy, właśnie znajdujemy opiekę dla dzieci i warto. I mamy doskonały duet, dlatego że mamy księdza Włodka Sercanina, który po prostu wie, co mówi i robi i nas świetnie prowadzi. I mamy pana Wojtka, który sam jest małżonkiem i który lata spędził w poradni rodzinnej i też słyszał niejedną historię i służył swoją pomocą. To raz. Druga sprawa, że naprawdę na tych rekolekcjach można się poczuć jak u siebie w domu. Jesteśmy w pięknym miejscu, w Domus Mater. Jest tu komfortowo i jest takie miejsce, które jakby służy w ogóle odprężeniu, refleksji. Każde rekolekcje były piękne, natomiast wszystkie rekolekcje mają taki wyjątkowy moment, kiedy ja po prostu czuję, jakbym kolejny raz brała z Danielem ślub i to jest przepiękne dla mnie, wzruszające. Dostajemy specjalne błogosławieństwo od księdza i na nowo odnawiamy przysięgę małżeńską. Także dla mnie czas rekolekcji to jest na pewno naładowanie takich baterii duchowych, przemyślenie pewnych spraw, zatrzymanie się i takie popatrzenie, czy ja na pewno mam dobrą hierarchię wartości, czy ten Bóg naprawdę jest pierwszy, po nim jest mąż, a później dzieci, a później cała reszta świata.
To jest tak, że my mamy cudowne wspomnienie z rekolekcji sprzed 3 lat, kiedy doświadczyliśmy takiej łaski pojednania właśnie. To było tak, że Mieliśmy poronienie przed tymi rekolekcjami na kilka miesięcy. Nie żebyśmy się kłócili, ale coś wisiało w powietrzu, coś było między nami. Jak przyjechaliśmy tutaj, to przeżyliśmy takie dotknięcie Chrystusa, że jak wróciliśmy z tych rekolekcji, to pod sercem Joasi była już mała Emilka, nasza ostatnia córka. Także my cudownie wspominamy rekolekcje tutaj. I zapraszamy, naprawdę bardzo serdecznie zapraszamy, żebyście przyjechali.
I tutaj stawiamy kropkę, przyłączając się oczywiście do zachęcenia do udziału w rekolekcjach organizowanych przez Duszpasterstwo Rodzina Tak, Sercanie, ulica Saska w Krakowie. Wszystkie szczegółowe informacje na stronie internetowej www.rodzinatak.pl. A my za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!